Moi drodzy, w czwartek mówiliśmy o tym, że Bóg powołuje nas dla konkretnych celów. Stworzył człowieka dla konkretnego celu. I jeśli zauważycie, to nikt z nas i nic w tym świecie nie jest przypadkowe. Wszystko ma określony cel i kiedy patrzymy, rozglądamy się, czy w kosmos, czy na Ziemię, czy do morza, wszędzie widzimy niesamowitą precyzję wykonania i niesamowitą celowość tego wszystkiego, co jest. Prawda? Człowiek próbuje poprawiać Pana Boga, ale nie warto poprawiać Pana Boga, bo Bóg doskonale wie, co robi. I powiem tak, Bóg nigdy nie odstawia fuszerki. Wiecie, jeżeli jest źle, a jest źle, jeżeli dzieje się wiele złych rzeczy, to tylko dlatego, że człowiek to zepsuł. I człowiek pozwolił to zepsuć. Ale Bóg w Jezusie Chrystusie i przez Chrystusa na nowo, z powrotem, te rzeczy chce doprowadzić do właściwego ładu i do właściwego porządku. I muszę wam powiedzieć, kiedy już będzie nowe niebo i nowa ziemia, to będzie zawsze ekstra. Już nie będzie zła, nie będzie cierpienia, nie będzie chorób, nie będzie grzechu i tak dalej, ale wszystko będzie w sposób doskonały, harmonijny działało, bo Bóg będzie panował wszędzie, we wszystkich, którzy także umiłowali Boga całym sercem. Dlatego, że czytam Biblię tak sobie rozdział za rozdziałem i jestem w Księdze Jozuego i wiecie, kiedy tak zacząłem czytać Księgę Jozuego, pewnego dnia zacząłem pisać pewne rzeczy i wiecie, nie pierwszy raz czytam Księgę Jozuego i to, co tam jest, ale jakby pewne prawdy, pewne rzeczy zaczęły do mnie jakby przemawiać i Bóg mi zaczął je przypominać. Dlatego chcę dzisiaj, żebyście, jeśli macie Biblię, otworzyli Księgę Jozuego. Dwa wiersze przeczytam. Może cztery pierwsze wiersze z pierwszego rozdziału Księgi Jozuego. Tu jest napisane tak. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie, będzie sięgać wasz obszar. Moi drodzy, chciałbym się zastanowić nad tymi czterema wierszami, żebyśmy zobaczyli, co Bóg chce powiedzieć do nas przez wydarzenie, które miało miejsce gdzieś 1400 lat przed narodzeniem Chrystusa. Jakie prawdy możemy dzisiaj z tego fragmentu Bożego Słowa wyciągnąć dla siebie? Pamiętacie, w czwartek koncentrowaliśmy się na Bożych celach, ale wybraliśmy szczególnie jeden, że zostaliśmy stworzeni i zbawieni w jakim celu, moi drodzy? O czym mówiliśmy w czwartek, to był? Abyśmy uwielbiali Boga i mówiliśmy, w jaki sposób praktycznie człowiek może uwielbiać Boga, że to nie jest tylko śpiewanie pieśni, to nie jest tylko modlitwa, ale mówiliśmy o wielu różnych aspektach, przez które człowiek uwielbia Boga. Kiedy jesteśmy posłuszni Jego Słowu, uwielbiamy Boga, prawda? I kiedy nasze serca przylegają do Jego serca i miłujemy Go całym sercem, wtedy miłujemy Boga. A więc koncentrowaliśmy się na tym. A dzisiaj ten fragment Bożego Słowa, z jednej strony mógłbym nazwać zasady przywództwa, ale wiecie, kiedy tak czytam od samego początku tą księgę i na co jakby Bóg powołuje się na samym początku w tych wierszach, które czytaliśmy, bo tutaj mówi tak, jak obiecałem Mojżeszowi, czy tak jak obiecałem waszym ojcom, tak teraz wypełnię moją obietnicę. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na Boga, który dotrzymuje swoich obietnic. Bóg zawsze dotrzymuje obietnic, drodzy. Bóg nie jest Bogiem, który rzuca słowa na wiatr. Bóg nie jest Bogiem, który coś mówi, a co innego robi. Ale kiedy Bóg daje tobie i mnie obietnicę, to ważne jest, żebym ją usłyszał, żebym ją zrozumiał, żebym w nią uwierzył w swoim sercu i ją wziął dla siebie. Bo po to są obietnice, abyśmy mogli z tych obietnic korzystać. Cóż to za obietnica, która jest napisana może na papierze, została wypowiedziana, ale nie możesz z niej skorzystać, prawda? Ale skoro Bóg daje obietnicę, to też gwarantuje, że On ma moc i On dotrzymuje swojego słowa i swoich obietnic. Dlatego kiedy czytam tą księgę Jozuego, tak się zaczynającego, i o tym, że Pan Bóg tu wspomina, że tą ziemię dałem i daję całemu ludowi, Izraelowi, tak jak obiecałem, to chcę powiedzieć, że właściwie cała ta księga Jozuego daje nam odpowiedź na to jedno, na tą jedną prawdę. Bóg zawsze stoi za swoim słowem i za swoimi obietnicami. Moi drodzy, my wiemy, że Bóg chciał wprowadzić Izraela do tej ziemi 40 lat wcześniej, tak? Znamy historię. 40 lat wcześniej Bóg chciał, żeby oni już tą obietnicę odebrali, ale na przeszkodzie, co stanęło właściwie na przeszkodzie? Czy Amalek stanął na przeszkodzie? Czy Kananejczycy stali na przeszkodzie? Co? Brak wiary, brak zaufania w kierunku Boga stanął na przeszkodzie. Inaczej mówiąc, to, że nie odebrali obietnic, był problem gdzie? W ich sercach, w nich, w ich życiu. Bo Boży plan i Boży zamiar był, żeby oni byli tą ziemią ubłogosławieni 40 lat wcześniej. Moi drodzy, chcę wam dzisiaj, na coś nam dzisiaj, nam wszystkim zwrócić uwagę. Możesz chodzić koło Bożej obietnicy. Możesz nawet wypowiadać Boże obietnice. Możesz robić różne rzeczy, ale ciągle, jeśli w twoim sercu nie ma wiary, nie ma przekonania, że Bóg tobie to daje właśnie, to będziesz ciągle chodził koło obietnicy. Przez całe życie i nie będziemy korzystali z tego błogosławieństwa, które Bóg ma dla nas. A wierzę, że Bóg ma dla każdego swojego dziecka swoje błogosławieństwo. To, że Bóg ich tam po 40 latach z powrotem przyprowadził, jest tylko dlatego, że Bóg jest wierny. Tylko dlatego, że Bóg, skoro obiecał, to postanowił dotrzymać obietnicy, żeby oni tą ziemię odebrali, żeby też wykonał się Boży plan w ich życiu. Ale przecież pamiętacie te chwile, że były momenty, że Bóg mówi do Mojżesza: zostaw ten lud, ja ich wszystkich wytracę. Dlatego, że oni już nieraz wystawili mnie na niesamowitą próbę. Oto narzekali na mnie, oto posądzali mnie o złe zamiary wobec siebie. Przecież oni co chwila mówili: Bóg nas wyprowadził na tą pustynię, abyśmy pomarli. Jeżeli Bóg jest takim, to my oczywiście nie chcielibyśmy mieć z Nim nic wspólnego. Jak można Bogu zarzucić coś takiego? A jednak oni jakby nie mieli, nie mieli bojaźni Bożej w swoim sercu. I dlatego wypowiadali słowa, które raniły Boże serce. Jozue i Kaleb były dwie osoby z pokolenia powyżej 20 roku życia, które zostały zachowane po wyjściu z Egiptu i mogły wejść do ziemi obiecanej. 600 tysięcy mężczyzn, którzy wychodzili, którzy byli policzeni jako wojownicy Izraela, 600 tysięcy mężczyzn poległo na pustyni. I oto mamy Jozuego. Po 40 latach człowieka Bożego, który cały czas stoi przy Bogu, który cały czas wierzy i ufa Bogu, który nie jest ciągle zniechęcony, a przecież mógł dołączyć do tych wszystkich narzekających, do tych sfrustrowanych Izraelitów na pustyni, prawda? Moi drodzy, to nam coś mówi. Chrońmy swoich serc od niezadowolenia, od narzekania, od zniechęcenia, bo to są takie diabelskie, ogniste pociski, strzały, które ograbiają nas, a następnie Boga z chwały, czci, uwielbienia i wdzięczności, prawda? Bo jeżeli w twoim sercu jesteś niezadowolony, rozgoryczony na Boga, to nie oddajesz Bogu chwały. Nie robisz tego, dlaczego Bóg przede wszystkim stworzył ciebie i mnie i zbawił i powołał ciebie i mnie. Ale Bóg jakoś poradził sobie z tym wszystkim. On jest sprawiedliwy, dokonał sądów. W końcu przyprowadził tych ludzi i teraz zwraca się do Jozuego. Ta księga rozpoczyna się od powołania Jozuego. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza, tak. Zwróćcie uwagę, rzekł Pan do Jozuego. Dla mnie to jest osobiście bardzo ważne, dlatego że Boże powołanie zawsze jest bardzo osobiste, skierowane do nas bezpośrednio. Oczywiście, że Bóg może użyć proroka, Bóg może użyć różne środki, ale przede wszystkim Bóg mówi do twojego i do mojego serca. Bóg osobiście przemawia do mnie i powołuje mnie, wzywa mnie, pójdź za mną, chodź za mną. Pamiętacie, jak Pan Jezus zwracał się do swoich uczniów, kiedy ich powoływał? Mówił, pójdź za mną. I oni zostawiali wszystko i decydowali się iść za Jezusem Chrystusem. A więc Jozue jest powołany osobiście przez Wszechmogącego Boga. Więcej, to powołanie, czy za tym powołaniem idzie ta świadomość i Bóg chce, żeby Jozue o tym wiedział, że Bóg będzie potwierdzał jego powołanie przed obliczem całego ludu i przed wierzącymi i niewierzącymi. W trzecim rozdziale Bóg mówi tak do Jozuego, a Pan rzekł do Jozuego, dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Wiecie, to jest niezwykłe, że kiedy jesteś powołany, i teraz mówię o ogólnym powołaniu, każdy z nas zostaje przez Boga osobiście powołany, aby zaczął podążać za Chrystusem. I kiedy decydujesz się iść za Chrystusem, Bóg mówi, teraz zacznę ciebie wywyższać, teraz zobaczysz, że to ja ciebie powołałem, wezwałem i nie zostawiłem cię samego, ale wszędzie, gdziekolwiek będziesz, ja otoczę cię moją miłością, moją ochroną i będę z tobą. Amen? Jestem przekonany, że każdy, który jest przez Boga powołany z tego świata, aby zacząć iść za Bogiem, naśladować Jezusa Chrystusa, właśnie to Bóg do niego mówi. I kiedy Bóg powołuje cię do czegoś jeszcze więcej, tak jak Jozuego, Bóg czyni to w jeszcze większej skali, na miarę tego powołania i zadania, które ma wykonać, aby ta osoba mogła to zadanie wykonać w mocy i sile naszego Boga Wszechmogącego. Cokolwiek robimy, potrzebujemy do tego siły i mocy Pana. Czy robimy fizyczne rzeczy, czy robimy służbę, czy to jest służba duchowa, za każdym razem chciej uznać, Panie, ja potrzebuję od Ciebie siły, aby to zadanie wykonać. Wtedy Bogu naprawdę oddajemy chwałę i nie mówimy moja ręka, moja siła, moja zdolność, moja moc, ale dzięki łasce mojego Pana, który mnie uzdolnił, dał mi siłę, mogę te rzeczy dokonać. A więc kiedy Bóg nas powołuje, to Bóg nas autoryzuje, Bóg to potwierdza. I kiedy rodzisz się na nowo i zaczynasz iść za Jezusem, odkrywasz, że Bóg jest z tobą. To nie znaczy, że nie ma trudności, to nie znaczy, że nie ma problemów, to nie znaczy, że nie ma wyzwań, tak jak było w życiu Izraela, ale jednego możesz być pewny, Pan jest z tobą. Halleluja. A więc Bóg jest z nim. Bóg powołuje i wzywa go imiennie, wzywa Jozuego, nikogo innego do tego zadania. Podobnie było w życiu Samuela. Pamiętacie o Samuelu? Samuel jest powołany jako dziecko. On służy w przybytku jako dziecko i zaczyna słyszeć głos Boga jako dziecko. Nawet w pewnym momencie, kiedy śpi gdzieś tam niedaleko skrzyni przymierza, rozlega się słyszalny głos Boży, Samuelu, Samuelu. I on wstaje, budzi się i biegnie do Helego i pyta, wołałeś mnie? On mówi, nie. I to dzieje się trzykrotnie i wtedy Heli mu poradził, zapytaj, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Wyobrażacie sobie małego człowieka, nie wiem ile miał, czy miał naście lat, czy był poniżej 10 lat, wyobrażacie, mów Panie, sługa Twój słucha, on już wtedy uznał siebie za sługę Bożego. Kiedy patrzę na naszych nastolatków, naszych młodych ludzi, pamiętajcie, możecie być sługami Boga Najwyższego. Jeżeli tylko pragniecie iść z nimi, pragniecie mu swoje życie powierzyć i powiedzieć, oto chcę służyć, należeć do mojego Boga, do mojego Zbawiciela. A więc Pan, tam jest napisane Rus Samuel, a Pan był z nim. I żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. I dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Berszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Pan bowiem objawiał się Samuelowi w Sylo, Samuelowi w swoim słowie. Moi drodzy, podobnie było z Mojżeszem. Cały Izrael mógł zobaczyć, jak Bóg potwierdza swego sługę Mojżesza poprzez niezwykłe czyny wiary, znaki i cuda. A więc jesteś powołany na tym poziomie, aby pójść za Bogiem, stać się Jego sługą, aby żyć dla Boga, skoro zostałeś imiennie powołany do Bożego Królestwa, a nie można być ogólnie powołanym. Słowo Boże jest skierowane do każdego z nas indywidualnie i każdy z nas sam musi odpowiedzieć, czy chce iść za Jezusem, czy nie. Ale kiedy zostałeś powołany, wiedz jedno, Bóg jest z tobą i będzie cię autoryzował. Będzie się do ciebie przyznawał, będzie cię namaszczał, tak abyś mógł wzrastać, abyś mógł być błogosławiony i abyś mógł być błogosławieństwem dla innych. Moi drodzy, tu jest jeszcze jedna rzecz w tym wierszu. Po śmierci Mojżesza rzekł Pan do Jozuego. Mojżesz był niesamowitym przywódcą. Właściwie, myślę, największy przywódca Starego Testamentu, największy człowiek wiary, który chodził z Bogiem, chociaż Abraham nazwany jest ojcem wiary. Może Abraham był jednak co do wiary większym. Tutaj mają większą wiarę niż Mojżesz. Ale zdecydowanie Mojżesz był największym przywódcą, jeśli chodzi o Stare Przymierze. Był obrazem, typem Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, Mojżesz w pewnym momencie powiedział, proroka jak ja wzbudzi wam Pan. Jego będziecie słuchać. I to odnosiło się do Pana Jezusa Chrystusa. I ten człowiek umarł. I cały lud Boży teraz, czytamy, nagle wpadł w panikę. I nie wiedział, co się teraz stanie. Bo Mojżesz, sługa Boży, tak wielki, namaszczony, umarł. Czy coś takiego czytamy? Okazuje się, że nie. Że oto Pan Bóg... Chociaż Mojżesz umarł, Pan Bóg ma przygotowanego następcę na jego miejsce. Nie ma żadnej paniki. Jest oczywiście żałoba po Mojżeszu, tak jak była po Aaronie i tak dalej, czy po Miriam, prawda? Natomiast ta historia mówi mi o tym, że pokazuje nam, żebyśmy nigdy nie budowali na człowieku. Ale wiedzieli, że to Kościół zbudowany jest na skalę, którą jest Jezus Chrystus. On jest tym, który ciągle jest. On jest tym, który nie umiera. On jest tym, który się nie starzeje. On jest tym, który cały czas błogosławi swój lud, pomimo że słudzy jego ze względu na fizyczną śmierć po prostu umierają, odchodzą. Ale plan Boży, dzieło Boże może być kontynuowane. A więc jesteś powołany, Bóg jest z tobą. I teraz popatrzcie na kolejną rzecz, że tutaj coś Bóg mówi szczególnego. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego syna Nuna, sługi Mojżesza. To jest ciekawe, bo Jozue już się sprawdził, on już wiele razy, prawda, był w służbie, cały czas był zaangażowany, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Bóg mówi, że Mojżesz był jego sługą, ale Jozue był sługą Mojżesza. Wiecie, to nas uczy pokory. My często mówimy, ja jestem sługą Pana, ja będę tylko słuchał Pana, a innych nie muszę słuchać. Inni nic nie mają mi do powiedzenia. Ja myślę, że to jest albo głupota, albo pycha. Takie myślenie to jest albo głupota, albo pycha. Dlatego, że widzimy wyraźnie, że człowiek pokorny zdaje sobie sprawę, że potrzebuje innych ludzi, innych liderów, innych przywódców i więcej. Musi się sprawdzić, zanim Bóg go postawi w tak ważnym miejscu, musi się sprawdzić jako człowiek, który służy innym. Amen? Chciałbym, żeby można było o mnie powiedzieć, że jestem sługą innych ludzi. Nie, że panuję, nie, że dominuję, nie, że jakby, ale że staram się służyć innym ludziom, abym był rozpoznawany jako sługa. Kiedy czytamy Biblię, możemy widzieć Jozuego w różnych miejscach. Wiecie, tak przysłowiowo nosi teczkę Mojżeszowi. Idzie za nim. To nie jest dla niego ujma. On ma miłość do Boga. On chce służyć Bogu i wie, że żeby służyć Bogu, oto ten człowiek, którego Bóg postawił, potrzebuje kogoś, kto będzie przy nim i będzie go wspierał. A więc kiedy jest Amalekici najechali na Izrael, pamiętacie, zaraz po wyjściu z Egiptu, Mojżesz mówi do niego, ja idę się modlić, bierze z sobą Arona i Hura na górę modlitwy, nigdy nie lekceważmy modlitwy i wagi modlitwy. Bez tego, bez tej modlitwy nie byłoby zwycięstwa Jozuego w walce. Musi być jedno i drugie. A więc Mojżesz, a Jozue zostaje posłany do walki i on tam walczy, narażając życie za innych, bo jest sługą. Bo postanowił swoje życie oddać dla innych i za innych. A więc w tej walce mógł zginąć, prawda? On tam jest, aby służyć. On tam jest, aby patrzeć, wiecie, być sługą kogoś i też jeśli chodzi o nas chrześcijan, staramy się patrzeć na tych, którzy, nad którymi jest Boża ręka, w których widzimy bojaźń Pana, miłość do Pana i chcemy się uczyć od nich. Wiecie, kiedy Jozue był w obrębie blisko Mojżesza, to nie tylko go wspierał i pomagał Mojżeszowi, ale uczył się, patrząc na Mojżesza, jak słuchać głosu Bożego. Uczył się, jak, co to znaczy trwać przy Bogu, pomimo tego, że różnego rodzaju złe słowa zostały wypowiedziane przeciw Mojżeszowi. A nieraz zostały wypowiedziane złe słowa, pamiętamy, prawda? Więcej było, nawet było dwa razy tak, że ludzie nazbierali kamieni, aby ukamionować Mojżesza. I on się uczył tego wszystkiego, jak sługa Boży powinien sobie radzić z niechęcią innych, gniewem, złością, brakiem wdzięczności i tak dalej. I on uczył się, mówi, jak przetrwać przez to wszystko, jak ostać się w tym wszystkim. Sługa Mojżesza. Kochani, kiedy patrzę do Bożego Słowa, to muszę zauważyć, im bardziej, czy jeżeli Bóg ma nas postawić, dać nam większą odpowiedzialność, to ja muszę już być wcześniej sługą. Ja już muszę usługiwać innym. Wiecie, że Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, stał się sługą swojego Ojca? Już prorok Izajasz prorokował o Panu Jezusie, że On stanie się sługą wszystkich narodów. A więc przyszedł mówić, ja przyszedłem wypełnić nie wolę swoją, ale wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Biblia mówi wręcz, wyparł się samego siebie i przyjął postać kogo? Sługi. Kochani, powinno być dla nas zaszczytem, kiedy ktoś mówi, czy kiedy patrzymy, mówimy, tak, ja służę w tym kościele, ja jestem sługą w tym kościele, ja służę moim braciom i siostrom w tym kościele. A oni mówią, ale jak służysz? Co robisz? Takiego, że służysz. I wtedy możemy coś powiedzieć konkretnego, w czym usługujemy, aby Kościół był budowany, aby był zachęcany, aby Bóg go błogosławił także przeze mnie, którego stałem się cząstką. Moi drodzy, o Elizeuszu jest powiedziane, że był sługą kogo? Eliasza. Znowu jest powiedziane o Elizeuszu, że był rozpoznawany jako sługa Eliasza. Jeżeli Jezus nazwany jest sługą, to dla ciebie i dla mnie powinien być zaszczyt, że możemy usługiwać. A żeby usługiwać, to muszę się pochylić. Muszę, prawda, coś zrezygnować z siebie, aby dać innym. Wiecie, podoba mi się takie charakter człowieka i człowiek myśli, że bez względu na to, co robi, to będzie dobrze. Ale muszę wam powiedzieć, że to, co robimy każdego dnia, to, co mówimy każdego dnia, to, jak się zachowujemy każdego dnia, kształtuje codziennie i umacnia nasz charakter. Albo ten charakter będzie taki mocny, prawy, szczery, czysty, albo będziemy troszeczkę skrzywieni w niektórych dziedzinach, a w niektórych w ogóle możemy być skrzywieni. Wiecie, czasami mówi się o ludziach, że są jak chorągiewka. Ten mu powie jedno, on mówi okej. Okay. Ten mu powie zupełnie coś przeciwnego, on też powie okej. Okay. Nie ma charakteru, nie ma swojego zdania, nie wie, czego się trzymać. Tacy ludzie, wiecie, nic nie są w stanie osiągnąć w swoim życiu. Wiecie, gdybyśmy mieli podlegać temu wszystkiemu, co ludzie od nas chcą, to byśmy dawno zrezygnowali z Boga. No bo chcielibyśmy ich zadowolić. Ale człowiek Boży, człowiek, który jest powołany przez Boga, który jest oddany Bogu, oto mówi, nie, ja służę żywemu Bogu. Czy tobie się to podoba, czy nie? Ja służę Bogu, a więc muszę tam być. Tam, gdzie jest lud Boży, muszę być. Tam będę chwalił Pana, będę służył, będę sprawiał, żeby Królestwo Boże także przy moim współudziale z moimi braćmi i siostrami mogło się poszerzać. Amen? Bo jestem sługą. Wiecie, ten taki charakter człowieka od małego dziecka, później dorosłego. W różnych rzeczach można zobaczyć. Prawda? Ktoś napisał w książce, mówi, jak widzę, jak leży papierek i ktoś inny po prostu go kopnie i się nim nie przejmuje, ale ktoś inny weźmie i go podniesie, bo uważa, że ten papierek zaśmieca, on tu nie może być. Wiecie, proste rzeczy, ale dużo nam mówią o tym, kim jesteśmy, jak postrzegamy pewne rzeczy. Oczywiście przesadna perfekcja też nie jest wskazana, bo to może ten, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Jest pewna postawa serca, pewne nastawienie. Jezus wziął prześcieradło, wziął miskę z wodą podczas ostatniej wieczerzy, bo nikt z uczniów nie wpadł na to, żeby umyć nogi biesiadnikom. Gospodarz powinien domu tego zrobić, ale on nie miał tego w głowie. Sam mistrz wziął prześcieradło, wziął miskę i zaczyna umywać te spocone, brudne nogi swoich apostołów. Czuli się głupio, przynajmniej Piotr. Mówi, nie, Panie, Ty mi nie umyjesz nóg. Ale Jezus mówi, jak Ci nie umyję nóg, nie będziesz miał działu ze mną. Wiecie, on, wiecie co? On pierwszy myje nasze nogi. On oczyszcza nas. On jest sługą. Jezus Chrystus uniżył się, że oddał życie za każdego z nas. Wiecie, i on z taką miłością przychodzi do twojego i do mojego życia. Pochyla się, myje nas z wszelkiego brudu, oczyszcza nas. My mówimy, o Boże, jestem tak brudny. On mówi, nic, muszę cię oczyścić. Ale kiedy cię oczyszczę, będziesz miał udział ze mną. Ale teraz trwaj w tej czystości, bądź w tej czystości. I usługuj tak jak ja. W ten sam sposób. Dlatego Izrael nazwany jest sługą. A czy my nazwani jesteśmy sługami, bracia i siostry, w Kościele Jezusa Chrystusa? Apostoł Piotr tak pięknie mówi tak, usługujcie jedni drugim tym darem łaski, charyzmatem, jaki każdy z was, co zrobił? Otrzymał. Każdy z was otrzymał, czyli każdy z nas jest przez Boga czymś obdarowany, aby służyć. A więc druga rzecz, powołany, autoryzowany, człowiek, który jest powołany, powinien wykazać się, jeśli chce i pragnie służyć Bogu, tym, że zajmuje tą postawę usługiwania i służby. Kiedy Jozue patrzył na Mojżesza, jak powiedziałem i chcę to przypomnieć, nauczył się słuchać głosu Bożego. Wiecie, że Słowo Boże mówi, że owce znają Jego głos? Każdy nowonarodzony z Ducha jest w stanie rozróżnić w swoim sercu głos Ducha Świętego, głos Pana przemawiającego do Niego. Amen. Owce znają Jego głos. Stały się Jego owcami, należą do Niego. A więc Jozue uczył się, jak słuchać tego Bożego głosu. Jozue uczył się, jak żyć w czystości przed obliczem Boga, patrząc na Mojżesza. Wiecie, raz Mojżesz przekroczył granicę. Pamiętacie? Raz przekroczył granicę, już nie wytrzymał nerwowo. Bóg powiedział mu, przemówisz do skały. A pamiętacie, co on zrobił? W takiej złości uderzył w skałę. Już wcześniej uderzył raz. Teraz po raz drugi. Pamiętacie, co to znaczy? Chrystus został raz uderzony. Raz ofiarowany. Więcej nie bywa ofiarowany. Raz Chrystus cierpiał za nasze grzechy i ta ofiara jest doskonała i nigdy więcej nie może być powtórzona i nie jest powtórzona. Jest doskonała. Nie potrzebuje poprawek, uzupełnień i tak dalej. I to pierwsze uderzenie w skałę, kiedy wytrysnęła woda, powiedział uderz w skałę i on to zrobił. Ale za drugim razem Bóg mówi nie uderz, przemów do skały. A on w takim rozgniewaniu na lud. Kiedyż w końcu zaczniecie słuchać głosu Bożego? Wiecie, już jest po tym wszystkim, przez co przechodzi, mówi, kiedyż w końcu zaczniecie ufać? I uderza dwa razy w skałę i Bóg mówi, nie wejdziesz do ziemi. Zobaczysz ją. Mojżesz nie utracił zbawienia, ale utracił obietnicę. To jest ciekawe. Utracił obietnicę, utracił to bogactwo, którym Bóg go chciał ubłogosławić. Pamiętacie, Mojżesz prosił o zmianę decyzji Boga. Pozwól mi wejść. A Bóg mówi nie. To nam coś mówi o Jego świętości, świętości Boga, o sprawiedliwości Boga. To nas uczy bojaźni przed Bogiem. I Bóg mówi, okej, wejdziesz na górę i stamtąd zobaczysz całą ziemię. Ale do niej nie wejdziesz. To jest ciekawe, że Mojżesz znalazł się tam w tej ziemi, pamiętacie kiedy? Na górze przemienienia. Kiedy rozmawiał z Jezusem o Jego śmierci. Mojżesz i Eliasz tam rozmawiali, ale za życia nie wszedł tam. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, kiedy tak... na jedną rzecz chciałbym w związku z tym zwrócić uwagę. Każdy z nas powinien dbać o to, żeby otaczać się ludźmi wiary, ludźmi pełnymi wdzięczności i chwały dla Boga. Stąd Kościół zbiera się razem, stąd tak ważne są nasze zgromadzenia i żebyśmy przychodzili z ufnością, z wiarą, z chwałą dla Boga, abyśmy uczyli się być Bogu wdzięcznymi i chwalić Boga w każdy czas, dogodny czy niedogodny, dobry czy niedobry. Bo Bóg jest tego godzien. I Jozue się tego uczył. Uczył się, jak ufać, jak wierzyć w krytycznych momentach. Uczył się posłuszeństwa dla Słowa Bożego. Na przykładzie relacji z Mojżeszem. Moi drodzy, imię Jozue znaczy Jahwe zbawia. I tam jest powiedziane, ty wprowadzisz ten lud. Ty go wprowadzisz. A więc wielkie zadanie, oto Jozue miał wprowadzić tych ludzi do ziemi obiecanej. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ziemia odpocznienia w Bogu nie jest ziemią wolną od duchowych zmagań. Prawda? Jest to obietnica, którą mamy od Boga, jest to rzeczy, które Bóg czyni w naszym życiu, ale każda obietnica i życie chrześcijanina jest duchową walką. Być w jego odpocznieniu oznacza, że ja już nie chcę zapracować i wiem, że nie mogę zapracować na moje zbawienie. Ono jest mi dane darmo z łaski. A więc ja już odpoczywam w Bogu. Odkupiony, oczyszczony, zbawiony jestem. Ja już nie zapracowuję na swoje zbawienie. Nikt z nas nie może nawet zapracować. Ale w tym odpocznieniu, które mam w Jezusie Chrystusie, w tym dokonanym zbawieniu, ja będę toczył walkę, bo ta ziemia obiecana jest zajęta przez przeciwnika. Kiedy tutaj jesteśmy, na tej ziemi, my ciągle jesteśmy pielgrzymami. My ciągle mamy do czynienia z wrogiem wokół siebie, który atakuje nasze życie. Ale wiedz jedno, jesteś wprowadzony do Bożego odpocznienia, jesteś zbawionym człowiekiem. Więcej, masz od Boga daną siłę i moc, aby dać odpór przeciwnikowi. Więcej, aby go pokonywać, tak aby Boże błogosławieństwo było twoim udziałem i moim udziałem. Popatrzcie, to miejsce odpocznienia było różne od pustyni, która była miejscem tułaczki, ciągłego piasku, skał, kamieni, niedogodności i tak dalej. Mieli wejść do ziemi, w której są domy, studnie, drzewa i mieli pola i z tego wszystkiego mieli korzystać. Tak samo my rodzimy się, znajdujemy się w Bożej obecności, w Bożym Królestwie. Oto Boże obietnice są przed nami, możemy korzystać z tego wszystkiego, co Bóg nam daje, ale ciągle nie możemy zapominać, że mamy przeciwko sobie wroga, przeciwnika, który próbuje nas z tego wszystkiego ograbić. Dalej drugą rzecz, którą tutaj Bóg mówi do Jozuego, to Bóg wyznacza ten cel, to zadanie, które postawił Jozuemu. Mówi, ty więc wstań i przepraw się przez Jordan i weź tą całą ziemię. Bóg zawsze pokazuje nam cel, do którego mamy zmierzać. Jestem przekonany, że między innymi celem Boga dla nas jest, żebyśmy znaleźli się w naszym nowym budynku i zaczęli tam chwalić Pana. Kiedy we wtorek przed modlitwą wpadłem tak na chwilę na coś zobaczyć, był tam brat Andrzej z Łukaszem. I cieszyłem się, jak Andrzej mówi, no myśmy tu już z Łukaszem patrzyli, ilu się tu zmieści, jak się zmieszczą ci ludzie w tej małej salce. I to jest zachęcające, kiedy jest w naszych sercach to pragnienie i ta tęsknota, aby coś dalej osiągnąć, aby iść dalej, także w tej dziedzinie. Chociaż jest to dziedzina materialna, moglibyśmy powiedzieć drugorzędna, bo przecież liczy się człowiek na pierwszym miejscu, to jednak ona jest niezwykle ważna, bo ma służyć Kościołowi i ma służyć dla Bożego dzieła. Bóg wyznaczył mu cel. Wejdziesz do tej ziemi, nie do innej. Tą ziemię posiądziesz. A więc to jest wyraźnie powiedziane. Mówiliśmy o tych celach, o tych zadaniach, które Bóg ma dla nas, ale tutaj w tym wypadku to było zadanie. Pamiętajcie, czy wizja, czy cel, czy zadanie, jakkolwiek to nazwiemy, wizja jest zadaniem i celem, które Bóg ma dla Kościoła. Jest ważne, żebyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy. Także dokąd zmierzamy w tym znaczeniu duchowym. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Jozue nie sam ma wykonać to zadanie i ten cel. Ty i lud, który pójdzie z tobą. Halleluja. Ty i lud. Słuchajcie, nie da się tego zadania wykonać nikomu w pojedynkę. Tak jak nie da się nam wykonać Bożych zamiarów i celów w pojedynkę. Ani budynek nie będzie wybudowany w pojedynkę, ani kościół nie będzie się pomnażał, kiedy będą zaangażowane tylko pojedyncze osoby. Ale Bóg oczekuje, ty i twój lud, wszyscy razem uchwycimy cel, zadanie i wszyscy razem w tym kierunku zmierzamy. Dlatego tak ważne jest, żeby każdy z nas, którzy zostaliśmy powołani, staliśmy się sługami Boga i ludzi, abyśmy dawali świadectwo innym ludziom, kim dla nas jest Jezus, co On dla nas uczynił, aby mogli przyjść do Boga jako swego Pana i Zbawiciela, aby też Kościół mógł się pomnażać. Zwróćcie uwagę, że Bóg mówi wyraźnie, wy się przeprawicie, wy ją weźmiecie i mówi wręcz, każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam. Inaczej mówiąc, oni musieli się znaleźć dosłownie wszędzie, w tym miejscu obietnicy, aby tą obietnicę posiąść. Nie mogło ich tam zabraknąć. Oni musieli być temu oddani, oni temu musieli poświęcić nie tylko czas, ale nawet życie. No bo poszli walczyć z Kananejczykami. Walczyć, gdzie miasta były obwarowane, gdzie mieli żelazne wozy zaprzęgnięte do swoich koni i tak dalej. Oni byli gotowi oddać życie, aby osiągnąć ten cel i to Boże zadanie. I ostatnia rzecz, którą chcę wspomnieć. Bóg wyznacza granice naszego zadania. I Bóg powiedział tak, dam wam tą ziemię, jak przyobiecałem Mojżeszowi, a więc wykonam obietnicę, od pustyni, wiersz czwarty, i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Hetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Jeżeli orientujecie się troszeczkę w mapie Palestyny, to jest od rzeki Eufrat, tam gdzie Iran jest obecnie. Prawda? Poprzez przy górach Libanu, jezioro, nad jeziorem Genezaret jeszcze było tak zwane jezioro El-Hul, którego już dzisiaj nie ma. A więc całe te tereny od północy aż tam do pustyni na południu od strony Egiptu, aż do morza i cały teren poza Jordanem w kierunku wschodnim, aż do brzegów, do górnych granic Morza Martwego. Potężny obszar i muszę wam powiedzieć, że w historii Izraela tylko za Salomona Izrael zbliżył się do tych granic. Wiecie, kiedy tak nad tym rozmyślałem, mówię tak, Bóg daje zawsze, kiedy wyznacza nawet granice, to są to granice obfitości dla naszego życia. To nie jest za mało, jeżeli oni przez wieki nie byli w stanie jakby zająć tego całego obszaru, który Bóg im obiecał. I znowu mi to mówi, Bóg daje tobie i mnie wielkie obietnice. I pytanie jest, ile z tych obietnic, tych Bożych rzeczy jest udziałem w twoim i w moim życiu? Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam. Jak mamy to praktykować my jako wierzący ludzie? Moi drodzy, Bóg kazał im tą ziemię wziąć. Możemy różne rzeczy odnosić, ale teraz chciałbym się skoncentrować na obietnicach. Oto masz wielkiego Boga, który ciebie powołał, który jest z tobą, który daje wielkie obietnice, które możesz posiąść. Pamiętacie, Słowo Boże mówi tak, który powołał nas przez własną chwałę i cnotę i przez Jego chwałę i cnotę przez darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Inaczej mówiąc, ty i ja mamy od Boga darowane drogie i największe obietnice, aby boska natura była naszym udziałem. Kiedy w Niego uwierzyłem, On zrodził mnie do nowego życia. On zapieczętował mnie Duchem Świętym. On daje mi łaskę, aby mógł duchowo wzrastać. On posyła mi słowo. I on pracuje w moim życiu, abym ja mógł wzrastać i czerpać z tego błogosławieństwa. A list do Efezjan także mówi, że Bóg ubłogosławił nas w Chrystusie, 1 rozdział, wiersz 3, wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Ale też jest napisane o tym, który według mocy działającej w nas potrafi uczynić daleko więcej niż o to prosimy, czy nawet myślimy. A w Ewangelii Jana jest powiedziane, że Bóg udziela tym, którym głoszą Jego Słowo, tym udziela ducha bez miary. Pomyślcie o tym. Oto Bóg przygotowuje i daje taką ziemię obiecaną, taki obszar wielu błogosławieństw i rzeczy. To jest postawione przed Jego dziećmi. Pytanie jest, ile z tego ty i ja czerpiemy? Jak wiele czerpiemy? Czy zostałeś napełniony Duchem Świętym? Czy objawiają, manifestują się dary Ducha Świętego w naszym życiu? Albo inaczej, czy stoję tak przed Bogiem, że rzeczywiście, kiedy zaczynam dzielić się z ludźmi świadectwem, może 10, 15 odrzuci to, co mówię, ale nagle jest ktoś, który jest dotykany przez moje świadectwo, aby pójść za Chrystusem? Czy to nie mogę powiedzieć, Panie, przecież powiedziałeś, o cokolwiek byście się modlili i prosili, Ty powiedziałeś, że nam to dasz, Ty powiedziałeś, że będziemy się modlić o chorych i będą uzdrawiani. Zobaczcie, jak wiele błogosławieństw jest danych Kościołowi. Pytanie jest, czy my to widzimy? Czy my mówimy, Bóg mówi, to jest ten obszar, to wam zakreśliłem, możecie brać, a my bierzemy taką troszeczkę i mówimy, Panie, wystarczy. A Bóg mówi, nie, to każde miejsce, na którym stanie wasza stopa. A więc kiedy czytasz Boże Słowo, powiedz, Boże, chcę, żeby Twoje Słowo, Twoja prawda w moim życiu się realizowała. Ja chcę mieć w tym udział. To jest to budowanie właściwych pragnień, zgodnie z tym zakresem, który Bóg dał dla ciebie i dla mnie. Czy tego chcemy? Czy tego pragniemy, moi drodzy? Aby odbierać od Boga Boże błogosławieństwo? Chciejmy, zanim będziemy, właściwie za chwilę będziemy się modlić. Chciejmy uczynić dwie rzeczy. Może po pierwsze wróćmy do tego, co mówiliśmy w czwartek i I podziękujmy w jednym zdaniu, w jednym słowie. Podziękuj Bogu za coś. Czy uczcij Boga za coś. Powiedz: Boże, ja Ciebie uwielbiam za to i za to. Ja Tobie dziękuję za to i za to. Ale też zróbmy jeszcze coś. Powiedz: Boże, i miej jakąś obietnicę, coś. Boże, daj, abym mógł świadczyć z Twoją mocą innym. Daj, Panie, abyśmy mogli rozpocząć nabożeństwa w naszym budynku. Krótkie prośby zanoszone do Boga, ale zanim je będziemy zanosić, chciejmy Boga uczcić i uwielbić Go, bo On jest tego godzien. Nawet w modlitwie pańskiej pierwsze jest uwielbienie Boga, a później jest prośba o chleb. Prawda? Bądźmy konkretni. Chciejmy, mamy czas do tego, aby właśnie w ten sposób się modlić, aby wołać do Boga: Panie, jest tak wiele z Bożego Słowa, a ja tego ciągle nie mam. Napełnij mnie swoim duchem. Panie, chcę być używany w Twoich darach. Ale za tym nie może być, wiecie, taka tylko jedna modlitwa. Ale idź w tym kierunku. Oczekuj tego. Ty i ten lud. Dałby Pan Bóg, żeby ten lud, ten zbór mógł w potężny sposób głosić Ewangelię w tym mieście, aby wielu ludzi mogło zacząć wołać do Boga: zbaw nas, ratuj nas. Aby wonność Chrystusa i ta świadomość świętości Boga przez nas mogła się manifestować tak, aby to, aby Duch Boży zaczął dotykać ludzkich serc. Czy możemy się o to modlić? Czy możemy o to prosić? Jak najbardziej. Oto ta ziemia jest przed wami, ale wy wejdźcie. Wy musicie tam wejść, zostawić, niektórzy musieli zostawić domy, rodziny po tamtej stronie, bo już tam się osiedlali, część z nich. Dwa plemiona i połowa jednego, ale mężczyźni musieli przejść, aby oddać życie. Poświęcić życie, aby zdobyć to, co Bóg dla nich obiecał. I to jest czasami walka. Ogromna duchowa walka i zmaganie. Ale zwycięstwo jest po czyjej stronie, bracia i siostry? Po stronie Pana i tych, którzy stoją z Panem. Amen. Powstańmy, aby się modlić. Mirku, chodź tutaj, zaśpiewamy pieśń. A my będziemy się za chwilę modlić. Chciejmy Boga uczcić i uwielbić. Kiedy mówimy o czymś w Słowie Bożym, to chciejmy to praktykować, moi drodzy. Dlatego też teraz uwielbijmy Go, podziękujmy Mu, ale też zanieśmy jakąś jedną prośbę, która jest w Twoim sercu, której tak bardzo pragniesz. Wypowiedz ją przed Bogiem z ufnością i z wiarą. A jeżeli ktoś będzie pragnął, żeby się o Niego modlić, jeżeli pragniesz dzisiaj swoje życie powierzyć Bogu, możesz tutaj przyjść, będziemy się z Tobą modlić. Albo możesz tam, gdzie stoisz, zawołać do Boga: Boże, zbaw mnie, ratuj mnie, oczyś mnie z moich grzechów, przebacz mi. Chcę iść Twoimi drogami za Tobą. Nie chcę być jak chorągiewka, nie chcę bardziej miłować ludzi niż Ciebie, ale Ty masz być na pierwszym miejscu. Tak jak mówiliśmy w czwartek, nawet nie żona, nie mąż, nie dzieci, ale Bóg ma być na pierwszym miejscu. Chcemy uwielbić Pana pieśnią, a później chcemy się modlić.